co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. W miniony piątek ruszyła rejestracja osób w wieku powyżej 70 lat na szczepienia przeciwko COVID-19. Pojawiły się problemy ze zrozumieniem zasad zapisów na szczepienie. Zgodnie z umową, która została zawarta przez Komisję Europejską, do Polski zostaną do końca pierwszego kwartału dostarczone szczepionki, dzięki którym będzie można zaszczepić ponad 3 miliony pacjentów. Sprawne przeprowadzenie tej akcji zależy przede wszystkim od nas, pacjentów. Dziś wyjaśnimy zasady, którymi trzeba się kierować. Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak można się zapisać na takie szczepienie?
Tak, to prawda. Rzeczywiście od poniedziałku, od 25 stycznia już rozpoczęły się szczepienia populacyjne, czyli seniorzy już udali się w poniedziałek, wczoraj na pierwsze szczepienia. Rejestracja na te szczepienia odbywa się na kilka sposobów. Możemy zadzwonić na infolinię pod numer 989, to jest całodobowa, bezpłatna infolinia.
989, powtórzmy.
Tak. Możemy też wypełnić formularz internetowy, który znajduje się na stronie pacjent.gov.pl. Możemy to również zrobić przez SMS, wysyłając SMS o treści szczepimy się na numer 664-908-556 i w odpowiedzi po wysłanym SMS-ie otrzymamy informację, prośbę o odesłanie zwrotnie swojego numeru PESEL oraz kodu pocztowego. I wtedy otrzymamy informację o wolnym terminie na dane szczepienie.
Ale najpierw musimy wyrazić zgodę na to szczepienie? Najpierw się zarejestrować gdzieś, czy nie jest to konieczne?
Jeżeli chodzi o samo zgłoszenie się na szczepienie, no to wtedy wyrażamy zgodę już bezpośrednio, jak się udajemy na takie szczepienie. Jeszcze jest też bardzo ważna informacja i myślę, że niektórzy pacjenci mogą z tego skorzystać, zwłaszcza to jest prośba dla rodzin seniorów, osób starszych. Na stronie internetowej gov.pl w zakładce materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów znajduje się taki kwestionariusz, który można sobie wydrukować na spokojnie w domu i wypełnić, i wtedy już z tym wypełnionym formularzem udajemy się do punktu szczepień i nie trzeba tego będzie robić gdzieś tam w przychodni. Na spokojnie można ją wypełnić w domu.
Co tam jest w tym kwestionariuszu, który musimy wypełnić? Co tam jest?
W tym kwestionariuszu wpisujemy swoje dane, imię i nazwisko, numer PESEL i oczywiście jest tutaj taka ankieta, składająca się z 8 pytań. Na przykład, czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miał Pan dodatni wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2? Czy w ciągu 14 ostatnich dni był jakiś kontakt z osobą zakażoną? Czy wystąpiła gorączka? To jest taki krótki wywiad przed szczepieniem. No i oczywiście też są takie podstawowe pytania, czy na przykład do kobiet, czy jest Pani w ciąży, bo ciąża jest przeciwwskazaniem do takiego szczepienia. To jest krótka, dwustronicowa taka ankieta, formularz, która jest niezbędna przed dokonaniem takiego szczepienia.
Wcześniej, jak wiem, niektórzy pacjenci po prostu szli do swojej przychodni i tam się próbowali zarejestrować wprost. To też jest możliwe?
Niektóre przychodnie prowadziły swoje zapisy, to prawda. Przychodzili ludzie bezpośrednio do przychodni, co jest też trochę ryzykowne, bo oczywiście też skupiały się tam większe grupy osób. My zalecamy jednak kontakt telefoniczny, bo także można zadzwonić do punktu szczepień jednego z ponad 160 w naszym województwie i zapisać się telefonicznie. Informacje, jakie posiadamy, to terminy do końca marca są już wypełnione, dlatego zalecałabym, żeby skorzystać z jednej z tych trzech form, które wymieniłam, czyli infolinia, formularz internetowy bądź SMS. To jest właśnie prośba do osób, którym nie udało się zapisać teraz na szczepienie, bowiem przez jeden z tych trzech sposobów zgłaszamy swoją chęć na wykonanie takiego szczepienia i wtedy zwrotnie te osoby, które się zgłoszą w jeden z tych trzech sposobów, będą miały informację, że jest już wolny termin i będą mogły zapisać się na szczepienia.
Czyli na własną rękę nie należy szukać punktu, który ma wolne terminy na szczepienie? Czy można też to robić?
Najlepszą formą jest właśnie jeden z tych trzech sposobów. Jeżeli zadzwonimy na infolinię, wtedy konsultant na infolinię sprawdzi, gdzie jest najbliższy punkt i powie, w którym punkcie będzie można wykonać szczepienie.
Bo to nie znaczy, że jeżeli mieszkamy na przykład, nie wiem, w Nowej Soli, to będziemy mieli akurat taką możliwość, żeby najszybciej się zaszczepić w Nowej Soli, bo być może w Kożuchowie będzie prędzej, tak?
Być może będzie właśnie, jeżeli nam będzie zależało, żeby tą szczepionkę przyjąć wcześniej, być może szybciej będziemy mogli to zrobić w sąsiedniej miejscowości. Dlatego warto skorzystać z tej konsultacji infolinii, ponieważ konsultanci mają dostęp do wszystkich punktów szczepień i do wolnych terminów.
Tu mówimy o osobach, które mają powyżej 70 lat, które teraz mogą być już zaszczepione, które teraz mogą się zgłosić, teraz ustawiły się już w tej kolejce do szczepień. A co z osobami młodszymi?
Osoby młodsze to oczywiście będzie kolejny etap, będzie to na pewno w późniejszym terminie i będziemy o tym informować na bieżąco. Będzie to kolejny etap, który będzie wpisany w ramach Narodowego Programu Szczepień. Obecnie odbywają się jeszcze szczepienia personelu medycznego, czyli osób, które są zatrudnione w podmiotach medycznych, ale też niekoniecznie medycznych, także pracowników podmiotów medycznych. Te szczepienia jeszcze się realizują. No i od poniedziałku rozpoczęły się szczepienia seniorów. Także trzeba na bieżąco śledzić, informować. Oczywiście publicznie będziemy podawać informacje o kolejnych etapach, o kolejnych grupach, które będą się kwalifikowały do szczepień w ramach programu.
To będzie ważny szybkość zapisania się, czy będzie ważny wiek, pod którym, w momencie, w którym zapiszemy się na szczepienie? Na przykład jeżeli ktoś ma 60 lat, to będzie szybciej przyjęty niż ten, który ma 55, czy to jest bez znaczenia?
Na ten moment określone są te grupy wiekowe. Jak będzie z osobami z młodszych grup wiekowych, będzie to na pewno doprecyzowane, będzie to na pewno określone.
Czy tych punktów szczepień będzie przybywało, czy jest tylko po prostu stała liczba w naszym regionie i więcej tych punktów szczepień nie będzie?
Na tym etapie mamy zabezpieczenia na poziomie każdej gminy. Tych punktów jest 167. Oczywiście będziemy się starać dostępność zwiększać.
Przy mniejszych miejscowościach będą także możliwe, już rozmawialiśmy kiedyś o tym, punkty mobilne szczepień?
Jeżeli chodzi o punkty mobilne szczepień, to są one tutaj bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które są chore i przebywają w domu i nie mają możliwości dojechać do punktu szczepień. I oczywiście też będzie taka możliwość, jesteśmy w trakcie procedowania takiego rozwiązania. Osoby, które są chore i przebywają w domu, będą także mogły skorzystać ze szczepienia. I tutaj chcieliśmy w ogóle uspokoić wszystkich seniorów, zwłaszcza tych, którym nie udało się dzisiaj zarejestrować na to szczepienie, że te osoby będą miały taką możliwość i skorzystają ze szczepienia, jeżeli będą chciały z niego skorzystać.
Po tym pierwszym szczepieniu będzie od razu wyznaczony drugi termin i to w tym samym punkcie, czy można gdzieś indziej przyjąć tą drugą porcję szczepionki?
Jeżeli chodzi o drugą dawkę, osoba w momencie otrzymania pierwszej dawki od razu otrzymuje informację, kiedy powinna się zgłosić na dawkę drugą i wykonuje się to w tym samym punkcie.
Tej samej szczepionki, rozumiem, trzeba będzie użyć, nie można innych wówczas, tak?
Tak, tej samej szczepionki.
Jest gwarancja, że tych szczepionek w tym czasie będzie, czy można, bo tam jest, o ile pamiętam, termin 3 tygodni wyznaczony, jeżeli chodzi o tą drugą dawkę. Czy on może być przesunięty, czy to nie przeszkadza, że tak powiem, w nabyciu pełnej odporności?
Na ten moment informacje, jakie posiadamy na dzisiaj, drugie dawki szczepionek są zabezpieczone, także będą one podane w taki sposób, żeby ta odporność była skuteczna.
Każdy z nas, niezależnie od wieku, może teraz już deklarować swoją chęć do zaszczepienia, to na stronie internetowej pacjent.gov.pl, ale wcześniej informowali Państwo również, że można na także na indywidualnym swoim koncie w Narodowym Funduszu Zdrowia, tak?
Tak, można przez internetowe konto pacjenta złożyć też taki formularz, wpisać swoje dane i w zależności od tego, kiedy ruszy etap dla danego rocznika, będzie informacja, że można już z tego szczepienia skorzystać.
I wówczas, jeżeli się zarejestrujemy, dostaniemy informację, czyli to będzie, co to będzie, skierowanie na szczepienie? Jak to, w jakiej formie?
To będzie informacja o tym, że ze szczepienia można skorzystać i automatycznie dla tej grupy wiekowej będzie wystawione e-skierowanie.
Czyli jeżeli dostaniemy to e-skierowanie, wtedy my będziemy poszukiwali miejsca, tak? Czy...
Będzie e-skierowanie i wtedy będzie informacja o tym, że można już skorzystać i wtedy rejestrujemy się poprzez jeden ze sposobów do jakiegoś punktu szczepień.
Były też propozycje, żeby były tak zwane kalendarze szczepień, czyli jeżeli na przykład mamy już to e-skierowanie i wtedy szukamy takiego kalendarza, żeby wpisać sobie konkretny dzień, i godzinę, bo jeżeli pracujemy, to jest duży kłopot, żeby ustawić sobie odpowiednią godzinę na zaszczepienie. To też będzie możliwe, czy to w zależności od tego, jaki punkt ma możliwości, punkt szczepień?
W zależności od tego, tak, oczywiście. W zależności od tego, jak będą wprowadzone harmonogramy punktów i jaka będzie dostępność punktów.
Czy wszyscy lekarze rodzinni będą prowadzili szczepienia, czy nie?
Na tym etapie szczepienia realizują te podmioty, które zgłosiły, które miały możliwości, które zgłosiły swoją gotowość, które miały możliwości personalne i lokalowe.
A ta akcja związana z pierwszym grupą zerową, czyli na przykład medyków, zostanie już w sensie pełnym zakończeniu? Niebawem już to będzie możliwe, żeby wszyscy medycy, którzy chcą oczywiście, zostali zeszczepieni?
Do tej pory w ogóle w naszym województwie zaszczepiło się ponad 15,5 tysiąca osób. Te szczepienia jeszcze trwają. Większość personelu z pewnością już z tego skorzystała, ale jeszcze grupa zero korzysta z tej możliwości i korzysta ze szczepionek.
Później mają być także zaszczepieni pracownicy domów pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej, rodzice wcześniaków. Te grupy też są już poddawane szczepieniom?
Jeżeli chodzi o osoby, które znajdują się w domach pomocy społecznej, te szczepienia już się odbywają. One już były wykonywane od 18 stycznia i trwają nadal. I tutaj też jest ważna informacja, że jeżeli takie w danym DPS-ie takie szczepienia się odbywają i wykonuje je dany punkt szczepień i nie wszyscy podopieczni korzystają z tych szczepień i są jakieś wolne dawki, to wtedy podmiot, punkt szczepień, osoba z punktu szczepień kontaktuje się z osobą, która oczekuje właśnie seniorem, czyli osoba, która ma 80 lub więcej lat, kontaktuje się z taką osobą oczekującą i wtedy ta osoba z takiej dawki może skorzystać.
Czyli jest to praktycznie możliwe, że w pierwszym kwartale zostaną zaszczepione te grupy najbardziej narażone na koronawirusa, tak?
To wszystko będzie uzależnione od dostaw szczepionek.
Te dawki są jednakowe dla wszystkich, niezależnie od wieku, tak? Niezależnie od stopnia zaawansowania choroby? Czy...
Z informacji, jakie posiadam, to tak.
A czy jakieś są przeciwwskazania takie, które możemy sami stwierdzić, że niestety nie możemy być zaszczepieni z racji tego, że jesteśmy na przykład, bo tam chyba będzie ta ankieta, która decyduje
o
tym.
Ja myślę, że to zweryfikuje właśnie ten kwestionariusz, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, który znajduje się na naszej stronie, na stronie internetowej gov.pl. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19. I myślę, że tutaj warto sobie właśnie przejrzeć ten kwestionariusz i tu już będziemy sami mogli zobaczyć, czy kwalifikujemy się do takiego szczepienia.
A co z osobami, które załóżmy wróciły z Wielkiej Brytanii, nie są nigdzie zameldowane, nie są poddane jakimkolwiek ubezpieczeniu społecznemu, będą także miały możliwość zaszczepienia się?
To musielibyśmy sprawdzić, jak uregulowana jest kwestia szczepień osób, które nie są naszymi ubezpieczonymi.
Ale myślę, że to też będzie możliwe, kwestia tylko i wyłącznie porozumienia się, tak?
Wszystkie informacje dotyczące szczepień na bieżąco są zamieszczane na stronie Szczepimy się. Także zachęcam, bo tam codziennie informacje są aktualizowane i osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej, na tej stronie znajdą.
Dziękuję bardzo. Zaraz odwiedzimy jeden z punktów szczepień w naszym regionie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dowiedzieliśmy się, jak to w teorii wygląda proces zapisywania się na szczepienie, a teraz w praktyce sprawdzimy. W jednym z punktów jest z nami dr Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych państwa.
Pan już rozpoczął proces szczepienia, tak?
Tak, jesteśmy. To ekscytujący dla nas moment, troszkę historyczny. Ale wszystko poszło ładnie, gładko, także chętnie podzielę się doświadczeniami. Mam nadzieję, że uspokoję wielu naszych słuchaczy, bo szczepienie jest bezpieczne i sama procedura jest dosyć sprawna i szybko idzie.
Jak zapisywali się do pana pacjenci?
Pacjenci mają możliwość zapisania się trzema drogami. Mogą się zapisać albo osobiście, mogą zadzwonić na infolinię 989, przed chwilą państwo wyemitowaliście jeden ze spotów reklamowych odnośnie punktu szczepień. I trzecia możliwość to jest przez profil zaufany dla seniorów, no najbardziej uciążliwa, dlatego że wielu, znaczy prawie żadnych, nikt z seniorów profilu zaufanego nie ma. W związku z czym najłatwiej jest zadzwonić na infolinię albo zarejestrować się bezpośrednio w punkcie szczepień u danego lekarza rodzinnego.
Do pana w jaki sposób się najczęściej zapisywali?
Osobiście, dlatego że tych szczepionek jest tak mało, że dostaliśmy ograniczoną i bardzo małą ilość szczepionek, więc ilość pacjentów chętnych do szczepienia była tak ogromna, że w przeciągu kilku dni wszystkie miejsca zostały zajęte. Część pacjentów przyszła osobiście, można przysłać kogoś z rodziny. Tutaj nie ma jakichś specjalnych ograniczeń, ale jednak zdecydowana większość to jest osobiście albo przez telefon oczywiście w mojej przychodni.
Komitety kolejkowe były?
Nie, tak nie było. Natomiast był moment dosyć jeden wrażliwy. To był ten dzień w piątek, w którym możliwość była zgłaszania się pacjentów 70+, dlatego że 80+, mogli zapisywać się przez cały tydzień wcześniej i tutaj tych 80-latków nie było aż tak dużo, w związku z czym sam sposób zapisywania był dosyć dla nich spokojny, ale uruchomiono od 22 stycznia już możliwość zapisywania pacjentów 70+, a tych w Polsce już pacjentów mamy bardzo dużo, no i niestety kolejkowego komitetu nie było, no ale 120 osób przyszło do mojej przychodni, no i zajęli właściwie wszystkie miejsca od razu i też podpisywałem listę rezerwową. Mam nadzieję, że jak będą spływać szczepionki do Polski, no to będę uruchamiał dodatkowe terminy szczepień, bo osobiście uważam, że trzeba w jak najkrótszym czasie zaszczepić jak największą ilość pacjentów, żeby przerwać ten łańcuch epidemii, o czym w pana audycji zresztą rozmawiamy już od dłuższego czasu i bardzo się dziękuję za to, że mam możliwość propagowania szczepień, idei szczepień ochronnych wśród Lubuszan.
Jak ten proces trwa tego szczepienia? Wchodzimy do gabinetu, musimy się oczywiście rozebrać.
Tak jest. Już po pierwsze chciałem państwa uspokoić. Tak naprawdę to jest normalne, zwykłe szczepienie. Przecież wszyscy dorośli z nas, obywatele polscy, przyjęli takich szczepień już kilkanaście, więc tak naprawdę nie ma czego się bać. Dla państwa jako pacjentów to się niczym nie różni. U nas są subtelne różnice, jeśli chodzi o drogę podania, potem samą biurokrację, ale dla państwa, dla pacjentów to jest normalne szczepienie, w związku z czym nie ma czego się bać, można przyjść spokojnie do przychodni. Jednak może rzeczywiście podzielę się dzisiaj, zauważyłem parę uwag, które chciałbym państwu przekazać, żeby lepiej się przygotować. Po pierwsze, bardzo proszę, żebyście państwo normalnie rano zjedli śniadanie, przyjęli swoje leki, które zawsze przyjmujecie. Bardzo ważny jest ubiór. Bardzo proszę panów, żeby nie zakładali garniturów, koszul zapiętych na guzik, krawatów. Również panie, proszę się ubrać w sposób swobodny. Tak jak przychodzicie, w sposób swobodny, żeby łatwo można byłoby się rozebrać, dlatego że szczepionka będzie podana w mięsień naramienny, więc wysoko na ramię, więc warto byłoby, żeby ten dostęp był dosyć swobodny, więc jakaś koszula z krawatem czy bluzka zapinana na na kilkanaście guzików będzie utrudnieniem dla państwa i dla nas. Więc ubiór powinien być swobodny. Druga jeszcze taka ważna uwaga, którą zauważyłem. Proszę pamiętać, że państwo będziecie poproszeni przez personel, żeby wypełnić w przychodni taki specjalny formularz, ankietę, która została przygotowana przez specjalistów. Bardzo proszę zatem naszych seniorów, żeby wzięli ze sobą okulary, dlatego że to oni muszą udzielić odpowiedzi i przenieść je na papier.
Najlepiej jeszcze, jak poproszą synów, córki czy wnuków, bo można wydrukować taką ankietę i wcześniej w domu wypełnić.
My te ankiety mamy u siebie w przychodni, natomiast jeżeli nie będzie problemem dla państwa wydrukowanie tej ankiety i wypełnienie w domu i przyniesienie jej do nas do przychodni, to taka ankieta również też jest ważna, ale no to zależy od państwa jakby możliwości. Nie każdy ma drukarkę w domu. Seniorzy mają jednak problemy z poruszaniem się w internecie. Dużo zauważyłem seniorów, bo dzisiaj szczepiliśmy 90-latków też. Przyszło jednak z kimś z rodziny. To jest dobre wsparcie i tutaj polecam, żeby takim seniorem się zaopiekować. Łatwiej taki senior się czuje bezpiecznie, jak ktoś obok rodziny jest przy szczepieniu, pomoże wypełnić też ankietę.
Co trzeba jeszcze wiedzieć przed przyjściem na szczepienie?
Bardzo proszę wziąć ze sobą dowód osobisty i dobrze byłoby, jeżeli, bo nie wszyscy seniorzy się zapisali do swoich lekarzy rodzinnych, dlatego że tu nie ma organizacji, w związku z czym bardzo proszę też przygotować listę leków, które państwo przyjmujecie. No i jeżeli macie państwo jakieś pytania co do lekarza albo wątpliwości, które państwo chcecie wyjaśnić z lekarzem, to warto byłoby sobie wcześniej napisać na kartce, to na pewno usprawni sam proces szczepienia.
Czego jeszcze, jakie błędy ewentualnie popełniamy, jeżeli przychodzimy? Na czczo nie trzeba być w takim razie, jak pan powiedział, że trzeba się po prostu lekko najeść, tak?
Jeżeli ktoś, może inaczej, wielu pacjentów na 80 plus, 70 plus, to jednak to są pacjenci z przewlekłymi chorobami, cukrzyca, POHP, nadciśnienie. No to z czym, jeżeli ktoś nie zje śniadania, nie weźmie leków, to w sytuacji lekko stresowej może dojść do zasłabnięcia, nawet utraty przytomności. W związku z tym, żeby tego wszystkiego uniknąć, normalnie proszę, jak państwo normalnie wychodzicie na zakupy czy gdzieś na spacer, proszę normalnie tak dokładnie traktować wyjście na szczepienie, czyli przyjąć, zjeść śniadanie, przyjąć leki i spokojnie udać się na wyznaczoną godzinę do punktu szczepień.
Media wyolbrzymiają ten ból ręki po szczepieniu, czy taki jest po prostu?
Nie, tak troszeczkę będzie i na pewno większość z państwa będzie mieć taki odczyn poszczepienny, dlatego że droga podania szczepionki przeciwko koronawirusowi jest drogą domięśniową. W związku z czym pielęgniarka będzie musiała wbić się w mięsień naramienny i to powoduje potem jakby troszeczkę bardziej nasilone, takie miejscowe odczyny poszczepienia. W związku z czym zaczerwienienie, ból w miejscu ukłucia, obrzęk, również stany podgorączkowe czy przejściowe złe samopoczucia, to są wpisane w to szczepienie, nie są groźne. Jeszcze jedno zapomniałem rzeczywiście powiedzieć. Bardzo ważne jest, żeby jeżeli państwo kiedyś mieli wstrząs anafilaktyczny, jeżeli państwo byliście uczuleni na jakiekolwiek substancje, bardzo proszę przed szczepieniem zgłosić to lekarzowi, dlatego że my ostrożnie traktujemy pacjentów po wstrząsach. To nie jest przeciwwskazanie, ale warto zawsze lekarzowi przekazać wszystkie informacje po to, żeby lekarz w sposób bezpieczny dla państwa podjął decyzję, czy można państwa zaszczepić, czy nie.
A po samym szczepieniu rozumiem, że trzeba przez chwilę posiedzieć
tak
trochę,
jest. Tak? Po szczepieniu prosimy zawsze 15 do pół godziny osobę zaszczepioną, żeby poczekała w rejestracji, z zachowaniem oczywiście dystansu i z maseczką, bo jednak musimy pacjentów obserwować. My jesteśmy w każdym punkcie szczepień, każdy punkt szczepień jest wyposażony w specjalny zestaw przeciwwstrząsowy, żebyśmy mogli odpowiednio zareagować. Każdy pacjent po szczepieniu proszony jest o to, żeby jednak 15 minut, pół godziny pozostał w przychodni na obserwacji.
I obserwujecie wówczas ten miejsce szczepienia, czy to nie jest istotne?
Nie. Boimy się tych wczesnych powikłań, na przykład wstrząsu anafilaktycznego. To jest bardzo groźne, bardzo rzadkie powikłanie, jednak bardzo groźne i my sobie z tym poradzimy, ale musimy działać natychmiast. I tego boimy się, no i różnych omdleń, które się zdarzają, takie emocjonalne najczęściej, więc żeby pacjent po szczepieniu no nie wyszedł i ze strachu na przykład gdzieś nie padł na ulicy, no to warto byłoby te 15 do pół godziny zostać w przychodni, emocje opadną, myślę, będzie można dopiero wtedy się udać do domu. A my boimy się tych wczesnych reakcji, więc tutaj żebyśmy zadziałali, bo te późne, czyli na przykład obrzęki, ból w okolicy płucia, jednak pojawią się z reguły następnego dnia.
Kto odważniej nastawia ramiona, panowie czy panie?
Wie pan co, że tak chyba dzisiaj było połowę na pół. Ja myślę, że panie są zawsze bardziej odważne, ale panowie dzisiaj też byli bardzo dzielni, także nie dzieliłbym tutaj, jeśli chodzi o płeć. Wszyscy byli dzisiaj bardzo dzielni, wszyscy czuli, że to jest moment historyczny i wszystko poszło naprawdę bardzo fajnie.
Żadnych problemów nie było, tak?
Nie było. Było czuć trochę takie napięcie, że to coś ważnego się dzieje w naszej małej przychodni, ale wszystko naprawdę poszło bardzo dobrze, sprawnie i wszyscy byli zadowoleni, że no, otrzymali w końcu tę ochronę, na którą tak bardzo wyczekiwaliśmy.
Wpisuje pan od razu datę i termin dokładny kolejnego szczepienia, tak, drugiej dawki?
Tak, każdy pacjent, który będzie zaszczepiony, my obsługujemy taki specjalny system informatyczny przygotowany przez Centrum Zdrowia w Polsce. Każdy pacjent natomiast dostanie taki paszport osoby zaszczepionej i tam będzie wpisane jego imię, nazwisko, datę, kiedy otrzymał szczepionkę oraz serię i numer otrzymanej szczepionki, a my to wszystko potem wpisujemy w system. To będzie na koniec zinformatyzowane i każdy pacjent po zakończeniu szczepień będzie miał założoną kartę szczepień w formie cyfrowej, będzie to można wydrukować. Ja myślę, że to będzie też no, potrzebne pewnie w najbliższym czasie do poruszania się i do okazywania no, w różnych instytucjach. Myślę, że linie lotnicze, już czytam, że linie lotnicze będą no, prosiły o pokazywanie takich
faktu zaszczepienia.
Myślę, że to będzie no, taki dokument dosyć ważny w najbliższym roku, dwóch, mam, no, tak mi się wydaje.
Dziękuję panu bardzo za te informacje. Pacjenci się chyba trochę uspokoili, ci, którzy mają
tak,
właśnie odwiedzić przychodnie, punkty szczepień. Przypomnę, że naszym gościem był Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz na zakończenie audycji przypomnimy o tym, co wiemy w ogóle o tej szczepionce. Mówi dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Jest z nami dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, co wiemy w ogóle o tej nowej szczepionce? Co wiemy na pewno?
No, szczepionka jest szczepionką rewelacyjną. Ja śledzę rozwój szczepionek od zarania dziejów, od Edwarda Jennera. Także ta jest rewelacyjna, ponieważ powstała na specjalnej linii bioinżynierii genetycznej. Nie ma tam ani żywego wirusa, ani jego składników. Są tylko kopie, które mają tak działać i na pewno będą działały jak białko wirusa, identyczne białko, czyli wytwarzać po zetknięciu się z układem immunologicznym przeciwciała, ale nie mogą w żadnym wypadku zakłócić działania układu immunologicznego człowieka w sensie negatywnym, czyli spowodować albo chorobę, albo jakieś zaburzenia znacznego stopnia. Będą na pewno te same objawy, które występują po szczepieniu na grypę i niektórzy uważają, że szczepienie na grypę jest bardziej ryzykowne w sensie NOP-u, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, niż szczepienie tą nową szczepionką Pfizera, BioNTech, bo to dwie firmy robiły. Polecam spokojnie przyjąć tą serię, a te różne pogłoski, że to są elementy z noworodków, pewny po różnych zabiegach, że one mają zmienić DNA człowieka, no to są naprawdę, przepraszam za słowo, głupoty, dlatego że to jest szczepionka RNA, mRNA, kwasu rybonukleinowego, który ma, powiedzmy, inne działanie, a nie DNA, nie dezoksyrybonukleinowego, który przenosi geny. Także tutaj ci, którzy to mówią, no zupełnie nie mają pojęcia, o czym mówią, jeżeli chodzi o samą biologię i budowę no, wirusa i genetyki. W tym przypadku trzeba wierzyć większości, właściwie wszystkim rozsądnym i mądrym naukowcom, epidemiologom, lekarzom chorób zakaźnych.
Panie doktorze, a pytanie brzmi, bo często słuchacze pytają, dlaczego tak głęboko trzeba tą igłą wbijać w mięsień? Niektórzy pytają, dlaczego w mięsień, a nie do krwi jest podawana?
Tak, dlatego, że to chodzi o to, żeby dosięgnąć mięśnia, być pewnym, że szczepionka jest w mięśniu. I oczywiście tutaj do naczyń żylnych czy tętniczych nie ma mowy żadnych, żeby tam jeszcze się sprawdza, czy szczepionka nie jest w naczyniu poprzez nakucie jakiegoś drobnego naczynia. Także fałd skóry, ukłucie i w mięśniu na ramiennym lekki ból, zaczerwienienie. Jestem alergikiem. Gdybym był alergikiem, to miałbym problemy i bym prawdopodobnie nie był zakwalifikowany, albo bym musiał być pod obserwacją dłużej. Tego się nie sprawdza w czasie kwalifikacji. To wynika z wywiadu. Lekarz będzie pytał, czy miała ta osoba jakieś, powiedzmy, wydarzenia związane z objawami po przyjęciu leków, szczepionek, czy były jakieś, powiedzmy, objawy skórne, czy oddechowo-sercowe, czy zasłabnięcia, czy jakieś, powiedzmy, osłabienie trwające dłużej. Samo osłabienie to może nie, ale te objawy występujące nagle, bo po wstrząs anafilaktyczny, to jest spadek ciśnienia, on występuje błyskawicznie, tak jak po ukłuciu przez osę. Ta jedna z tych aktorek parę lat temu, tej śmierć szybka, natychmiastowa. Wstrząs, spadek ciśnienia, człowiek pada i jak nie ma pomocy, jak nie ma adrenaliny, żeby podnieść ciśnienie, to niestety kończy się to zgonem.
No właśnie, punkty szczepień mają być zaopatrzone właśnie w te wszystkie środki i ma ta osoba, która się zaszczepi, 15 minut czekać, aż
tak,
po prostu...
Tak, pół godziny, tak.
Tak jest. A dlaczego są akurat dwie dawki podawane, panie doktorze? Nie można...
Dwie dawki dlatego, żeby zwiększyć mobilizację układu immunologicznego. Tak wyszło w badaniach. Tak wyszło w badaniach, że jedna dawka daje poziom przeciwciał nie taki wysoki, jakby należało się spodziewać, a druga dawka będzie bardziej immunizowała i ten poziom przeciwciał będzie taki, który według doświadczeń, według tych badań będzie trwał dłużej. Będzie trwał dłużej. A teraz pan mnie zapyta, jak długo prawdopodobnie.
Właśnie.
No więc ja, proszę państwa, pisałem kiedyś artykuł o SARS-1. Znalazłem ten artykuł w wydawnictwie lekarskim. Tam były doniesienia, że odporność po przechorowaniu SARS-1, to było w 2003 roku, 17 lat temu, trwała do 2 lat. Te badania najnowsze wykazują, że trwa krócej, co najmniej pół roku. I być może, że po tych 2 dawkach, chociaż to może już wynikać z tych badań 50-tysięcznej grupy, że takie te badania wykazały takie, powiedzmy, terminy, takie, powiedzmy, czasowe odległości. Także może trwać do pół roku na pewno, a być może dłużej, jeżeli się układ immunologiczny zmobilizuje.
A te 5%, bo z tego, co czytam, to jest 95-96% skuteczności, te 5% osób, to co, w ogóle nie reaguje na tą szczepionkę i może po prostu zachorować?
Tak. Tak jesteśmy zbudowani immunologicznie, że nawet po szczepieniu zwykłą grypą się organizm tworzy mało przeciwciał i wtedy na grypę można zachorować, ale to oczywiście nie po szczepionce, bo szczepionka na grypę to jest martwą i nikt nie zachoruje, ale jeżeli ktoś się spotka z dużą ilością wirusów grypy, to może zachorować, ale najczęściej łagodniej. Łagodnie. Jest gorączka, są objawy grypy, ale nie tak nasilone jak wtedy, kiedy organizm nie ma możliwości absolutnie żadnej obrony. Także są takie niuanse. Te 5% jest narażonych na szereg chorób. Nie tylko te nasze obecne, grypa, czy powiedzmy koronawirus, ale na inne choroby także.
I szczepieni mają być wszyscy, ale powyżej 16 roku życia. No i nie zaleca się szczepienia kobietom w ciąży, tak?
Tak, tak. To zostało wyjaśnione, dlatego że twórcy szczepionek z tej szczepionki, czyli Pfizer i BioNTech, nie zdążyły przeprowadzić, i wcale się nie dziwię, badań nad kobietami w ciąży, bo tutaj jest wymagana już większa ostrożność.
No i więcej czasu potrzeba by było na te badania, tak?
I nie robili tych badań, żeby przyspieszyć badania dla innych, którzy czekają, którzy umierają. I tak samo dzieci, które są uznawane powiedzmy za odporne bardziej niż osoby dorosłe i szczególnie starsze, także tą grupę pominięto, bo to by się prawdopodobnie przedłużyło w czasie. A ta szczepionka powstała w niecały rok, a normalnie powstaje w ciągu 8-10 lat. Bo te fazy kliniczne trwają 2 do 3 lat. A te trwały bardzo krótko, ale wszystkie fazy kliniczne były przeprowadzone.
Czy pozostałe szczepionki, bo to jest jedna ze szczepionek, która została zatwierdzona, czym się różnią te szczepionki? One są na jakby innej konstrukcji pozostałe?
Tak. Moderna jest taka sama, Moderna.
No Moderna się różni tym, że nie wymaga tak niskiej temperatury przy przechowywaniu jak Pfizera.
Tak, ona nie tak, bo sama temperatura tutaj to wiadomo, że ten układ mRNA jest nietrwały. I on w temperaturze człowieka, ciała człowieka szybko się rozkłada. On zadziała, ale szybko się rozłoży i tak samo by się stało, gdyby ta temperatura była wyższa. Ale tutaj jest jakaś taka, powiedzmy, tajemnica produkcyjna. My dokładnie nie wiemy, powiedzmy, na czym to polega, ale wiadomo, że wyższa temperatura rozkłada. A wracając do tych innych szczepionek, to tylko te będą rozważane, które zakończą fazy kliniczne. Te, które są w innych fazach przedklinicznych czy w badaniu na zwierzętach, nie będą oczywiście oceniane.
Czy decydując się, bo jak powiedziałem, tych rodzajów szczepionek będzie trochę, czy wszystko jedno jest, jaką przyjmiemy, czy w zależności od, no nie wiem, naszych...
Ja jako lekarz nie mogę ocenić tego i byłoby to nie... nieetyczne, żebym ja oceniał jedną lepiej, drugą gorzej, to wszystko będzie oceniała komisja w oparciu o efekty badań faz klinicznych.
Co by pan radził tym wszystkim, którzy wątpią w skuteczność i w siłę tej szczepionki?
No więc tutaj musi być tak, rozsądek, wiedza i strach. To są te 3 elementy. Rozsądek, no lekarze lepiej to oceniają, bo mają przygotowanie. Jak nie, to muszą, powiedzmy, się zapoznać. Wiedza oczywiście z tym się wiąże. No najpierw wiedza, potem rozsądek, żeby nie wierzyć ruchom antyszczepionkowym. Trzeba porównać ryzyko. Ryzyko zagrożenia zakażeniem
i skutków tego zakażenia.
I niewielkie ryzyko występujące podczas szczepienia. Nie ma szczepionki, żeby nie niosła jakiegoś ryzyka. Nie ma leku, żeby nie niósł jakiegoś ryzyka.
Dziękuję panu bardzo. Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, był naszym gościem.
No dziękuję, pozdrawiam. Dobrego zdrowia i zaszczepienia się bez obaw i strachu.
Na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zdrowia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.